Witam w audycji gościa Radia 5, a w studiu Radia 5 pan Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, panie redaktorze, witam państwa bardzo serdecznie i niech pan pozwoli, panie redaktorze, ponieważ nie mogłem być na spotkaniu przedświątecznym, wigilijnym, dziękuję za zaproszenie, jak zawsze dla redakcji Radia 5, to złożę państwu króciutko chociaż życzenia noworoczne. Życzę, żeby ten rok przyniósł nam wszystkim, państwu, pokój i spokój, żeby życie było bezpieczne. Tutaj to jest bardzo ważne słowo, zwłaszcza w naszej części kraju, ale w ogóle w Polsce. Żeby trzymało się blisko wszystko to, co dobre każdego z państwa, żeby towarzyszyło zdrowie, no i żeby też nie doskwierał niedostatek, żeby właśnie dostatek był też takim doświadczeniem tego roku, więc żeby wszystko się ułożyło jak najlepiej. Najkrócej mówiąc, życzę państwu, żeby się darzyło w sercu, w domu i w ojczyźnie.
Dziękujemy za to życzenia również. Pytania zadaje Artur Parafinowicz, bo się nie zdążyłem przedstawić. Zacznijmy może, skoro już wracamy do ubiegłego roku. Nasza ostatnia rozmowa w studiu odbiła się bardzo szerokim echem. Cytowano pana wypowiedź w mediach ogólnopolskich. Cytowano, tak mi doniesiono, że również w mediach zagranicznych ona dotyczyła kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, pana Sasina i pana Andruszkiewicza, panów ministrów. Pan wtedy stwierdził, że w kampanii mieli wsparcie rządowe. Po tej wypowiedzi służby zdecydowały o odebraniu panu ochrony, limuzyny. Jeszcze wtedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Łączy pan w jakiś sposób te fakty?
Ja bym proponował, panie redaktorze, żeby pan do swojego tego tematu ulubionego przez siebie po prostu już nie wracał. Ja panu dziękuję w ogóle. Oczywiście to zdanie jest ironiczne, to pan chyba dobrze to odczyta, za troskę o moje bezpieczeństwo, ale ja nigdy nie chciałem o tym rozmawiać ani wtedy, ani teraz. I zostawmy te sprawy już naprawdę w spokoju. Przejdźmy do tego, co może dzisiaj jest ważne.
Okej. Niech tak będzie. Jak się pan czuje w roli posła opozycji? Ponownie?
Mam doświadczenie w takiej roli, bo z 20 lat, kiedy jestem parlamentarzystą, tak mniej więcej połowa tego czasu to był okres, kiedy ja i Prawo i Sprawiedliwość, moje ugrupowanie polityczne, do którego należę od początku, było w opozycji. No i właśnie mniej więcej druga połowa tego czasu, licząc ten okres 2005-2007 i ostatnich 8 lat, to był czas, kiedy mieliśmy władzę wykonawczą i większość w parlamencie. No, w tym pierwszym okresie z większością w parlamencie był kłopot, dlatego nastąpiło skrócenie kadencji wtedy, w 2007 roku. No ale razem to około 10 lat, można powiedzieć, w opozycji, około 10 lat w ugrupowaniu biorącym odpowiedzialność za kształt spraw w Polsce, czyli okres rządzenia i władzy w kraju. Także czuję się, powiedziałbym, normalnie. Oczywiście martwię się tym, co się w Polsce w tej chwili zaczęło dziać po wyborach parlamentarnych, a zwłaszcza po utworzeniu rządu Donalda Tuska. Mam nadzieję, że pan jeszcze pozwoli potem o tym parę słów powiedzieć, bo rzeczywiście zaczęło się źle. To, że źle dla tej większości, która powstała w parlamencie, która utworzyła rząd, to tym się mniej martwi, ale źle dla Polski. Ten chaos, który został wytworzony różnymi decyzjami, o których, mam nadzieję, będę mógł powiedzieć parę słów, jeszcze raz to powtórzę, no to źle wróży Polsce. A tu mamy niestety zagrożenia zewnętrzne, z którymi trzeba się uporać. Zagrożenie ze wschodu, związane z bezpieczeństwem. Zagrożenie z zachodu, związane z odbieraniem kompetencji, a więc części suwerenności. To są wyzwania bardzo poważne i trzeba byłoby na tym się skupić, żeby temu zapobiec, żeby temu przeciwstawić, żeby zapewnić Polsce dobrą i bezpieczną przyszłość. A tymczasem mamy wielki chaos, mamy skok na media publiczne, zamach można powiedzieć, bo przecież, panie redaktorze, tu trzeba powiedzieć sobie jasno i wyraźnie, jeżeli ktoś ma większość parlamentarną i sprawuje władzę wykonawczą, ma prawo różne rzeczy zmieniać w kraju, prawda? Tylko to musi robić zgodnie z prawem, a tutaj nastąpił zamach bezprawny na media publiczne, dlatego organizujemy 11 stycznia dużą, mam nadzieję, że będzie to duża demonstracja, manifestacja w Warszawie pod Sejmem. Zapraszam państwa zainteresowanych obroną wolności słowa, wolności mediów i podstaw demokracji na tę demonstrację. To jest manifestacja pod nazwą Protest Wolnych Polaków, bo chcemy, żeby w Polsce nie było tak, że jest tylko wszędzie TVN, tylko żeby były wolne media. Nawet jeżeli one budzą tego czy innego obserwatora takie czy inne oceny, to jest naturalne i oczywiste i normalne. Ale po prostu, jeżeli ktoś chce dokonywać zmian, to zgodnie z prawem. W 2014 roku nastąpił brutalny atak służb, wtedy rządziła Platforma Obywatelska z PSL-em, na redakcję tygodnika Wprost, a teraz taki sam, można powiedzieć, może nie policją, ale taki jakby przemocowy akt ma miejsce wobec Telewizji Polskiej, Radia Publicznego i Polskiej Agencji Prasowej.
Czy publiczne media przed 15 października były obiektywne?
Panie redaktorze, to zupełnie jest inne pytanie. Czy one były obiektywne, czy nie były obiektywne? Można dyskutować na ten temat i można się nad tym zastanawiać. Każdy ma do tego prawo. Ja uważam, że to była przeciwwaga dla kłamstwa wielu mediów prywatnych, komercyjnych. Ale dyskusja, czy się komuś te media podobały, czy nie, jest inną sprawą. Natomiast zamach bezprawny na te media z pominięciem ustawy o Radzie Mediów Narodowych i właściwie z takim działaniem, które narusza konstytucję, bo tutaj są kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no to naprawdę jest coś niebywałego. My dokonaliśmy też pewnych zmian w mediach publicznych, jak pewnie pan redaktor pamięta, ale zrobiliśmy to w drodze ustawy. I dzisiaj, jeżeli chcą rządzący zmieniać te media, to niech to zrobią w drodze ustawy właśnie, a tego nie ma. Jest tymczasem jakaś uchwała, która nie jest, przecież nie ma mocy prawnej i potem zamach na media.
Ja wiem, że można dyskutować, ale zapytałem, czy w pana ocenie media przed 15 października publiczne były obiektywne?
Panie redaktorze, ja je z wielką chęcią oglądałem i słuchałem, dlatego, że to było źródło informacji prawdziwych o rzeczywistości, a nie takich, które są nastawione na oddziaływanie, no często dosyć takie, powiedziałbym, podkorowe, takie działające na podświadomość, ale jednak niosące taki nieprawdziwy obraz rzeczywistości, i takich mediów w Polsce komercyjnych mamy wcale nie mało. I niektóre mają na przykład...
To nie jest uszczypliwe pytanie o limuzynę, jak pan może odbierać. To jest proste pytanie. Czy były obiektywne w pana ocenie?
Panie redaktorze, powiem najkrócej jak można tak. Kiedy włączałem telewizję publiczną, a znałem wydarzenia, o których ona mówiła, to wiedziałem, że ja uczestniczyłem w tych wydarzeniach. Czyli była tam prawda o tych wydarzeniach. A kiedy włączałem TVN, to miałem wrażenie, że ja w ogóle uczestniczyłem w czymś innym niż to, co jest pokazywane. No niech to posłuży panu za odpowiedź.
Dobrze, wróćmy jeszcze do tej kwestii chaosu, o którym pan mówi, chaosu w obliczu zagrożenia. Faktycznie mamy wojnę na Ukrainie, rosyjski atak na Ukrainę, który bierzemy pod uwagę. Pan mówi, że teraz jest chaos. Ja przypomnę, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości wlatywała jakaś rakieta, Bóg wie jaka, ktoś znajdował ją w lesie po jakimś tam czasie, nie wiadomo było, o co chodzi, a niedawno, kiedy pojawił się jakiś obiekt niezidentyfikowany, natychmiast była reakcja, natychmiast były działania, natychmiast była informacja. To kiedy był ten większy chaos, kiedy te rakiety latały sobie jak chciały i Bóg wie, gdzie która leży, czy teraz, kiedy jest natychmiastowa reakcja i wiedza, i informacja?
Ja mówiłem o chaosie w innym kontekście, ale do tego zaraz wrócę oczywiście. Mówiłem o chaosie wytworzonym wobec mediów publicznych, o tym zamachu na media publiczne bezprawnym, bez działań legislacyjnych, ustawowych. Myślałem także o tym, co się stało zaraz na początku tej kadencji z ustawą, w której zapisano regulacje, które służyły firmom wiatrowym, tak zwana ustawa wiatrakowa. Była to bardzo duża, że tak powiem, wpadka, niektórzy mówią wtopa rządzących. Wycofali się z tego szybko, ale chaos powstał niepokój także wokół tego, wielu ludzi, których mogłoby to dotyczyć. Także no, to te rzeczy miałem na myśli, ale głównie myślałem właśnie o tym, co wytworzono i jakie konsekwencje są tego, jeżeli chodzi o media publiczne, co pułkownik minister Sienkiewicz zrobił wobec mediów publicznych. Mówię pułkownik dlatego, że stosuje, chociaż jest ministrem cywilnym, rozwiązania siłowe, a przecież ma ten stopień pułkownika także z poprzednich okresów swojej służby. Natomiast wracając do bezpieczeństwa, każda sprawa tego typu rzeczywiście powinna być wyjaśniana bardzo szybko i gruntownie, a najlepiej, żeby do tego nie dochodziło, bo przecież my musimy dbać o nasze bezpieczeństwo, także bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej. Natomiast no niestety zdarzają się takie sytuacje, na które pewnie nasze siły zbrojne, nie wiem, czy nie są w stanie tak szybko zareagować, czy nawet też reagują w taki sposób ostrożny, żeby nie było eskalacji, bo na przykład gdyby na eskalacji napięcia, eskalacji zagrożenia, niektórzy mówią wojskowi, że no gdyby tę rakietę, która przeleciała nad częścią polskiego terytorium, strąci, bo tego niektórzy się domagali i za pierwszym razem, i za drugim teraz, no to mogłaby być sytuacja bardzo trudna, bo nastąpiłaby być może reakcja mocniejsza ze strony agresora rosyjskiego. Zawsze tego trzeba się po prostu jakoś obawiać, ale oczywiście informacja powinna być, wyjaśnienie musi być na pewno transparentne, szybkie i pełne. Oczywiście z uwzględnieniem kwestii wojskowych i tych także...
Panie pośle, żeby strącać, które... to trzeba wiedzieć, że leci, a nie zostawiać ją grzybiarzom.
No tak, ale panie redaktorze, ta druga sytuacja też polegała na tym, że no nie strącono. Ja nie mówię, że trzeba było strącić, bo to też trzeba tutaj rozwagi i ostrożności. Naprawdę jestem odpowiedzialny za słowo i za myślenie o tej sprawie. Wiem, czym to może grozić, aczkolwiek trzeba czuwać nad wszystkim. Natomiast ta rakieta też przeleciała teraz na terytorium Polski, no i spadła na terytorium Ukrainy, gdzie Rosja toczy wojnę. To są bardzo niebezpieczne sprawy i trzeba rzeczywiście tutaj dużego wyczucia, wysiłku, oczywiście też i mobilności naszych sił zbrojnych, żeby zapewnić Polsce bezpieczeństwo. A kwestia informacyjna, o którą pan zapytał, to oczywiście odrębna sprawa i uważam, że na ile to jest możliwe, potrzebne, dopuszczalne, no to opinia publiczna powinna być informowana w pełni i szybko.
Na ile to jest potrzebne i dopuszczalne? No halo.
No w tym sensie, że mogą być sprawy wojskowe, które po prostu mogą być objęte jakąś tajemnicą chronioną ze względu na bezpieczeństwo. No to zastrzeżenie tego dotyczy, ale oczywiście jeżeli chodzi o bezpieczeństwo obywateli, no to powinna być to sprawa zawsze transparentnie przedstawiana, jak najbardziej transparentnie przez władze opinii publicznej.
Co z obchodami... obławy augustowskiej, rocznicowymi, tymi 12 lipca ustawowymi, teraz kiedy nie będzie pan jako poseł opozycji miał tak no, dużego wpływu bądź co bądź na instytucje, nie łudźmy się.
Zastanowimy się nad tym, panie redaktorze, jeszcze mamy trochę czasu, pół roku do tego momentu. Mam tylko nadzieję, że wszyscy, niezależnie od tego, jaka jest władza teraz i kto rządzi w naszym kraju, no, będą chcieli w sposób godny obchodzić ustawową datę 12 lipca, bo ustawa obowiązuje, ustawa została uchwalona. Przypomnę, że została uchwalona wtedy, kiedy to nie Prawo i Sprawiedliwość miało większość parlamentarną, tylko obecna władza w ostatnich 8 latach opozycja, czyli PO-PSL. Wtedy udało mi się, że to była trudna sprawa przeprowadzić tę ustawę właśnie przez Sejm z inną większością niż ta, do której, niż ugrupowanie, do którego ja należałem. I właśnie ten fakt powinien dzisiaj dla wszystkich, także dla instytucji, dla wojska, dla służb mundurowych, dla państwowych instytucji samorządowych dać taki sygnał, że tę datę przez Sejm ustanowiono, przecież nie w oderwaniu od historii, tylko właśnie w odniesieniu do wydarzeń historycznych, trzeba obchodzić. Te podwójne obchody nie są dobre. Oczywiście chciałbym, żeby one były, chociaż każdy ma prawo z drugiej strony, można powiedzieć, ale lepiej jest dla pamięci o ofiarach obławy augustowskiej, to była wielka zbrodnia komunistyczna, największa zbrodnia w okresie powojennym w Polsce, żeby to razem, godnie, wspólnie obchodzić, no właśnie w dacie związanej z ustawą sejmową.
Czas na krótką przerwę. Do audycji wrócimy za chwilę.